Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsze rozmowy niedokończone, w których usłyszymy porażającą historię księdza kardynała Georgia Pella, a przedstawi ją nasz gość, pan redaktor Sebastian Karczewski, dziennikarz śledczy naszego dziennika. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
No właśnie, ta historia kardynała Georgia Pella, która jest niezwykła, ale wydaje się być także symptomatyczna. Wydaje się być też jakimś symbolem naszych czasów. Ja przypomnę może fragment wystąpienia Jana Pawła II z 2004 roku do biskupów australijskich, bo kardynał George Pell jest biskupem australijskim. W 2004 roku papież Jan Paweł II powiedział o zgubnej ideologii sekularyzmu, która znalazła podatny grunt w Australii. Mówił, że u podstaw tego zjawiska jest narzucanie ludzi świata i życia wizji bez Boga. Propaguje się indywidualizm, zrywa podstawową więź między wolnością a prawdą, niszczy oparte na zaufaniu relacje cechujące autentyczne życie społeczne. Wydaje się, że ta diagnoza dotyczy nie tylko Australii, ale także coraz bardziej naszej ojczyzny. A proszę Państwa, dzisiejszy gość jest autorem książki i na kanwie tej książki będziemy dzisiaj rozmawiać. Polowanie na kardynała, bo rzeczywiście w świetle dowodów, które zbierał pan redaktor, miało miejsce absolutne polowanie na kardynała Kościoła katolickiego po to, żeby wtrącić go do więzienia, ale równocześnie zamknąć Kościołowi usta. Panie redaktorze, może na początku powiedzmy, kim jest kardynał George Pell?
Ja ośmielę się powiedzieć, że ksiądz kardynał George Pell to najwybitniejsza postać Australii. Trudno jest wskazać drugiego Australijczyka o takiej renomie, takiej sławie. Trudno jest znaleźć drugą postać w Australii tak wyrazistą i tak szlachetną, można powiedzieć, że patrzy się na życiorys księdza kardynała. To od tej strony, można powiedzieć, świeckiej. Natomiast jeśli chodzi o sferę kościelną, na pewno jest to najwybitniejsza postać Kościoła katolickiego w Australii. Jest to były metropolita Melbourne, były metropolita Sydney, a w ostatnim czasie był przed tym procesem ksiądz kardynał George Pell, był przewodniczącym sekretariatu do spraw ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, czyli można powiedzieć bardzo znacząca funkcja. Ja jeszcze zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, że ksiądz kardynał George Pell cieszył się uznaniem, ogromnym uznaniem trzech kolejnych papieży, począwszy od Jana Pawła II, bo to Jan Paweł II włączył go do kolegium kardynalskiego. Przez Jana Pawła II był zapraszany do Watykanu jako uczestnik synodów. Myślę, że jest to jeden z kardynałów, który uczestniczył w największej ilości synodów biskupów z nominacji papieskiej. To też jest znaczące. Cieszył się ogromnym zaufaniem Ojca Świętego Benedykta XVI. Ojciec Święty powołał go między innymi do kongregacji do spraw biskupów i no, decyzja Ojca Świętego Franciszka, który włączył księdza kardynała Pella do grona swoich, na początku pontyfikatu swoich 8 doradców, a później mianował przewodniczącym sekretariatu spraw ekonomicznych Kościoła Stolicy Apostolskiej. Więc to bardzo, to wyjątkowa postać na pewno. Ja jeszcze zwróciłbym uwagę na jeden fakt podkreślający tą wielkość tej postaci, a mianowicie święty Jan Paweł II włączył go do kolegium kardynalskiego w 25. rocznicę swojego pontyfikatu. To było 21 października 2003 roku. Wtedy odbył się konsystorz, w którym ojciec święty Jan Paweł II włączył wczesnego metropolitę Sydney do kolegium kardynalskiego. Ja też to jakoś wspominam, ten dzień, bo byłem na tym konsystorzu. Ja podczas swojej pracy dziennikarskiej uczestniczyłem w niewielu konsystorzach, a ten pamiętam w sposób szczególny. To chyba wtedy po raz pierwszy zetknąłem się, spotkałem się z księdzem kardynałem Pelem. I to był jakiś taki impuls, bo pamiętam, ilekroć podczas swojej pracy dziennikarskiej, podczas przygotowania publikacji w naszym dzienniku, często nawiązywałem do tej postaci i często cytowałem, pamiętam, jego wypowiedzi jasne, przejrzyste, wyraziste, jeżeli chodzi o stan Kościoła, stan państwa, stan współczesnego świata. A więc była to postać wyjątkowa. Myślę, że po tym, co się wydarzyło, jest to postać wyjątkowa, biorąc chociażby pod uwagę fakt, z jaką pokorą ksiądz kardynał przyjął to, co go doświadczyło, tą niesprawiedliwość, ogromną niesprawiedliwość. I myślę, że to wydarzenie i to, co nastąpiło po tym, ta cała sprawa jeszcze się nie zakończyła. Myślę, że ksiądz kardynał będzie jeszcze miał możliwość powiedzenia więcej niż to swoiste męczeństwo, można powiedzieć. Oczywiście nie będziemy tutaj, jak to ktoś powiedział, kanonizować księdza kardynała za życia, ale jest to swoiste męczeństwo, bo tego rodzaju oskarżenie i tego rodzaju atak medialny to jest śmierć cywilna człowieka. Zresztą zwrócił na to uwagę sędzia, który odczytywał wyrok na księdza kardynała.
Będziemy zatem opierać się na faktach, które zgromadził pan w książce Polowanie na kardynała. To świeżo wydana książka, bowiem ksiądz kardynał opuścił więzienie o zaostrzonym rygorze dopiero w kwietniu tego roku. Chciałbym, byśmy może na początku, zanim przejdziemy do samego procesu, samej sprawy też, jak ta sprawa była prowadzona, bo była rozpracowana na wiele fortepianów, jeśli można tak powiedzieć, powiedzieli o tym, jakim pasterzem w nauczaniu był kardynał George Pell. Nieprzypadkowo powiedział o tym, co Jan Paweł II diagnozował w Australii, a wydaje się, że dzisiaj w wielu społeczeństwach Europy i świata, o wizji życia bez Boga. Kardynał George Pell, co wcale dzisiaj też nie jest takie oczywiste, promował wizję życia z Bogiem, że jest Bóg i że Bóg jest miłosierny, ale też jest Bogiem sprawiedliwym. Jakie były, nie chcę powiedzieć poglądy, bo tu nie chodzi o poglądy, ale o wierność nauczaniu Kościoła katolickiego. Jak to było w przypadku księdza kardynała George'a Pella? Gdzie są takie papierki lakmusowe, które pokazują tę wierność nauczaniu, co mogło się rzeczywiście nie podobać?
Znaczy, jest jedna cecha charakterystyczna księdza kardynała Pella już w latach 80., w połowie lat 80., kiedy został mianowany biskupem pomocniczym w diecezji Melbourne, warto zwrócić uwagę, on zawołanie biskupie, jako swoje zawołanie biskupie przyjął słowa "nie lękajcie się". Te słowa, które rozbrzmiewały nam w uszach od momentu inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. I to w herbie biskupim księdza biskupa Pella wówczas zabrzmiało jako wyzwanie, ale jak się okazało w późniejszych latach, nie było to tylko zawołanie umieszczone w herbie. Faktycznie ksiądz kardynał, ksiądz biskup, arcybiskup, później kardynał dał się poznać jako człowiek, który jest w stanie z odwagą zabierać głos, by bronić prawd Ewangelii, by bronić prawdy. Prawdy o Kościele, prawdy o Chrystusie, prawdy o człowieku. Nie wahał się w każdej sytuacji. Nie była to taka sytuacja, że kiedy dochodzi do jakiegoś starcia, czy dochodzi do uderzenia w wartości chrześcijańskie, on mówił o dialogu, o kompromisie, o tego rodzaju sprawach. Nie, zawsze stanowczo zabierał głos i ja w książce przytoczyłem kilka przykładów tego jego działania. No chociażby prosty przykład, kiedy został tym arcybiskupem Melbourne, kiedy wystawa w w jednym z galerii w Melbourne otworzono wystawę, w której profanowany był krucyfiks. Najpierw były to protesty, ksiądz kardynał protestował, ale kiedy nie było żadnej reakcji, sam złożył pozew, sprzeciw do Sądu Najwyższego Australii, jeśli chodzi o tą sprawę, i ten sprzeciw wygrał. Wystawę trzeba było zamknąć i to był taki symbol.
Krzyż Jezusa Chrystusa był na tej wystawie zanurzony po prostu, no, powiedzmy, w urynie.
Tak. I ja tylko powiem taką rzecz, że Australia nie była jedynym miejscem, gdzie ta wystawa była pokazywana. W wielu miejscach były protesty, aczkolwiek w Australii protest księdza kardynała Pella przyczynił się do tego, że praktycznie z dnia na dzień nie tylko zamknięto wystawę, ale również organizatorzy tej wystawy przeprosili społeczność katolicką, społeczność chrześcijan za to, co się wydarzyło. A więc miał duży wpływ na życie społeczne, nie tylko życie kościoła katolickiego, ale całe życie społeczne Australii. Zresztą ja powiem jeszcze tak, że ksiądz kardynał, no nieformalnie, ale był w instytucjach, był powoływany jako ekspert instytucji państwowych, bodajże u premiera Howarda w rządzie, był doradcą w pewnych kwestiach, więc z jego zdaniem wiele osób się liczyło, również tych na wysokich szczeblach. A więc był przywódcą Kościoła, wyrazistym przywódcą Kościoła w Australii, ale zarazem był też człowiekiem ważnym dla społeczności australijskiej, która tylko w mniejszości jest społeczeństwem chrześcijańskim. I to było też znaczące.
Wyczytałem też, panie redaktorze, myślę, też bardzo, bardzo istotną sprawę, mianowicie dotyczyła Australijskiej Komisji Praw Człowieka. To jest komisja, której przewodził Tom Calma. Pełnił funkcję komisarza do spraw dyskryminacji płciowej, rasowej oraz wiekowej i zwracał uwagę, jego zdaniem, na zagrożenia związane z lobbingiem religijnym. Mianowicie lobbing religijny, czyli to, co mówi Kościół, nauczanie Kościoła, nie może mieć wpływu na takie sprawy jak związki homoseksualne, eksperymenty na komórkach macierzystych embrionów czy aborcja. I zaczął zastanawiać się, czy wolność religijna jest w ogóle prawem człowieka, no bo wiadomo, że zabijanie dzieci jest prawem człowieka, że tworzenie embrionów jest prawem człowieka, że związki homoseksualne są prawami człowieka, ale czy wolność religijna jest prawem człowieka? Oczywiście tutaj mówię z punktu widzenia pana Calmy. No i wtedy arcybiskup wówczas Melbourne bardzo jasno stanął przeciwko temu i powiedział, że jeżeli pozwolimy na taką interpretację, to za chwilę będzie ingerencja w nauczanie i no i może to się kończyć także prześladowaniem i więzieniem osób, które chcą wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa.
Tutaj kardynał Pell, on był takim, można powiedzieć, kontynuatorem nauczania, jeżeli chodzi o tą sferę Ojca Świętego Jana Pawła II. Ja tylko przypomnę, proszę sobie przypomnieć przemówienie Jana Pawła II do korpusu dyplomatycznego, na forum ONZ, czy do Rady Europy w Strasburgu, w tych instytucjach europejskich. W każdym z tych przemówień Jan Paweł II zwraca uwagę, że pierwszym i podstawowym prawem człowieka jest wolność religijna. Bez wolności religijnej nie ma praw człowieka. Nie istnieją prawa człowieka, nie zrealizuje się praw człowieka bez tej wolności religijnej. I kardynał Pell, on szedł jak gdyby po tej linii. Zresztą w całej jego posłudze było widać tą wierność nauczaniu świętego Jana Pawła II. Widać to nie tylko w tym haśle, nie lękajcie się. I kardynał stanowczo się sprzeciwiał tym zagrożeniom, które w sposób tak agresywny, tak jak w przypadku tutaj pana Calmy i tej komisji rządowej, ingerowały w życie wspólnot chrześcijańskich. Ingerowały, mam na myśli to, że starały się, podejmowały jakieś działania w kwestii ograniczenia wolności religijnej. By nie powiedzieć, podejmowały działania inicjujące walkę z religią. Kardynał, sprzeciw księdza kardynała, on zawsze sprzeciwiał się stanowczo, ale ja też w książce, w którymś z artykułów australijskich dziennikarzy znalazłem takie właśnie ciekawe porównanie, że ksiądz kardynał robił to w wyjątkowy sposób. On w młodości był sportowcem, nawet miał podpisany kontrakt profesjonalny z klubem, grał w drużynie futbolu australijskiego i on przejawiał takie cechy sportowca, a więc walczy do końca, tak jak widzimy często na boisku, że nikt nie odpuszcza nogi, nie odkłada, tak jak w meczach piłkarskich. Walczył do końca, ale zarazem był pełen szacunku dla przeciwnika. Był pełen szacunku dla tego, kogo krytykuje, komu zwraca uwagę, zawsze traktował jako partnera, nie jakiego kogoś, kto jest gdzieś oddali, kto jest wrogiem, kto jest nieprzyjacielem. Mimo tego, że różnił się w poglądach i za to między innymi w Australii był szanowany. Natomiast nie doczekał się takiej odpowiedzi właściwej na tą swoją postawę, bo były środowiska, są w Australii środowiska, nie tylko w Australii, to już jest kwestia niemal całego globu, które tego rodzaju osoby, jak kardynał Pell, tego rodzaju jego wyrazistość, wierność prawdzie, wierność Ewangelii, to jest podstawa dla tych środowisk, by biskupa, kardynała, arcybiskupa traktować jako wroga, jako nieprzyjaciela. I tak został potraktowany przez te środowiska ksiądz kardynał w Australii.
Także nie tylko pośród tego zlaicyzowanego społeczeństwa, to znaczy tych ludzi, którzy postrzegają nauczanie Kościoła jako zagrożenie dla swawoli. Kardynał Pell był takim moralnym przeciwnikiem, ale również dla tak zwanych liberalnych teologów w samym Kościele. Na przykład André Frossard pisze, że był przeciwnikiem tych, którzy widzieli Kościół na wzór społeczności świeckiej, gdzie władza byłaby sprawowana przez kolegialne kierownictwo pod parlamentarną kontrolą dobrych chrześcijan zasiadających w zgromadzeniu obradującym nieustannie w każdej diecezji. Jak tutaj ksiądz kardynał też w ramach samego Kościoła, tak zwanego Kościoła, no, na polski grunt przenosząc, to pewnie byłby tak zwany Kościół otwarty, radził sobie.
Kardynał George Pell był przeciwnikiem poprawności politycznej w Kościele, tak to powiem, czyli tej wpływu ducha tego świata na Kościół. Oczywiście zawsze tam ten duch gdzieś przewiewa, ale w Australii i nie tylko w Australii, również w innych krajach, w środowiskach tak zwanych katolickich również, mamy coś takiego, że te wpływy zdają się dominować. Ja przypomnę, że kiedy ksiądz kardynał, kiedy został prefektem, rektorem seminarium duchownego w Melbourne, on z czym się zmierzył? Właśnie z tą taką teologią zupełnie liberalną. Ja tylko zwrócę uwagę, co świadkowie, jego biografowie piszą o tym, że on, zostając lektorem, musiał przywrócić mszę świętą codzienną w seminarium. Musiał przywrócić liturgię godzin, bo o tym już zapomniano. To po prostu była jakaś abstrakcja. Ja też zwrócę uwagę na to, że kiedy objął stolicę arcybiskupią w Melbourne, tu w książce też przytoczyłem ten fragment tej jego homilii z inauguracji, z ingresu do katedry w Melbourne, kiedy on mówi, że jego obowiązkiem jest wierność Ewangelii, obrona prawdy i wierności Ewangelii, a zarazem wierność stolicy apostolskiej. I tego się podejmuje, do tego się zobowiązuje. On to powiedział podczas tego ingresu. Dlaczego? Dlatego, że w Australii te nurty, jak zresztą w innych krajach, zwłaszcza tych krajach anglosaskich, pojawiały się te nurty, że no, stolica apostolska swoją drogą, nauczanie papieskie to jest czas, kiedy pontyfikat Jana Pawła II to już nie na te czasy, my mamy nową linię, my musimy dostosować się do tego świata. I oto przychodzi tutaj kardynał Pell, postawny człowiek, 193 bodajże centymetry wzrostu, potężny, z tym hasłem nie lękajcie się, i w tej Australii, w której katolicy byli mniejszością, on nie mówi o tym, że będzie reformował Kościół, że będzie coś zmieniał, że kreśli jakiś program. Jego program zawierał się w dwóch słowach. Wierność Ewangelii, wierność Chrystusowi, wierność Stolicy Apostolskiej Ojcu Świętemu. I on to powiedział podczas ingresu. Zobowiązał się do tego, że będzie tej wierności, przestrzegał tej wierności i będzie czuwał nad jednością Kościoła w Australii ze Stolicą Apostolską. I to dalsze jego lata posługiwania w Australii potwierdziły to, że pozostał wierny temu, co zadeklarował podczas tego ingresu. To też się nie podobało tak zwanym tym nowoczesnym teologom, nowoczesnym nurtom w Kościele. Ja też przypomnę, że również w Australii działałem takie ruchy na wzór tych austriackiego My Jesteśmy Kościołem, które usiłują decydować o tym, jaki ma być kształt Kościoła, co mają robić biskupi, jakie listy mają wydawać i tak dalej, i tak dalej. Czyli te kręgi, w których również są i duchowni, i biskupi, które chcą decydować o całości wspólnoty w duchu tego świata. Australia to antypody, ale ja zwrócę uwagę w tym kontekście, jeśli mogę, że z tym również mamy do czynienia obecnie w Polsce. Te przejawy tego już widzimy w Polsce. Dlatego pisząc tą książkę, przygotowując tą książkę, miałem na celu również zwrócenie uwagi na to, że my stoimy na progu tego samego zagrożenia. I to, co się stało z kardynałem, to, co stało się również z innymi biskupami i kardynałami w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, o których też dane miło mówić i pisać w naszym dzienniku, to winno być dla nas ostrzeżenie. Winno być to dla nas ostrzeżenie.
Przejdźmy, panie redaktorze, do tego samego polowania, bo taki jest tytuł książki, Polowanie na kardynała. No, polowanie jest zazwyczaj przygotowywane. Zbierają się ci, którzy polują, przygotowują swoje strzelby. Wyznaczona jest zwierzyna, w tym przypadku był to kardynał George Pell wyznaczony do odstrzału. Proszę powiedzieć, kim byli myśliwi i jakimi strzelbami dysponowali?
Ja powiem tak, zacznę może od tytułu. Ten tytuł, nie miałem problemu z tytułem, z wybraniem tytułu do tej książki z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy sędzia Peter Kidd, on ogłaszał wyrok na kardynała, oczywiście on, widać było, że z tym wyrokiem się nie zgadza, o czym zresztą mówił, ale prawo stanu Wiktoria, w którym kardynał był sądzony, nie pozwala sędziemu, który prowadzi sprawę, podważyć werdykt ławy przysięgłych, a tutaj decydowała ława przysięgłych. Kiedy on odczytywał ten wyrok, on wyraźnie, zwracając się nie tylko do kardynała, ale do społeczności australijskiej, powiedział takie słowa, mniej więcej, powtórzę, że padłeś ofiarą polowania na czarownicę. To mówił sędzia podczas odczytywania wyroku. To nagranie, godzinne nagranie, gdzie sędzia Peter Kidd odczytuje ten wyrok, jest dostępne w internecie. Warto zajrzeć na to, warto to obejrzeć, dlatego że tu chodzi nie tylko o słowa sędziego, ale również o jego ruchy, o jego mimikę. Nie sposób nie zauważyć, jak poruszony jest sędzia tym, co się stało. I on mówi o tym polowaniu na czarownicę. To w ogóle jest rzecz wyjątkowa, że sędzia podkreśla, że ktoś został skazany w trybie polowania na czarownicę. To jest rzecz nieprawdopodobna. Druga rzecz jest taka, że cały układ tej sytuacji wskazuje, ma pewną analogię do polowania. Dlaczego? Dlatego, że najpierw zostaje wytypowana zwierzyna do odstrzału. I tutaj wskazano na kardynała. Wskazano na kardynała nieprzypadkowo. Ta jego postawa budziła niepokój, budziła złość niektórych środowisk i te środowiska wcale się z tym nie kryły. One wytypowały kardynała do odstrzału. Kiedy wytypowany został kardynał do odstrzału, zrobiono zbiórkę myśliwych i ci myśliwi domówili się, w jaki sposób rozwiążemy tę sprawę. Kiedy zebrali się już myśliwi, rozpoczęto nagonkę. I nagonka w celu zapędzenia kardynała na odpowiedni obszar, aby móc go odstrzelić. I teraz powiem, jak to wyglądało. Wytypowany. Kardynał został wytypowany. Ja przypomnę tylko, że kiedy został arcybiskupem Melbourne, już wtedy środowiska LGBT i inne środowiska liberalne, by nie powiedzieć libertyńskie, uderzały w kardynała z całą siłą. Im nie podobała się ta jego przejrzystość, jasność postawy, ten jego sprzeciw, bo on był znakiem sprzeciwu w Australii wobec tej sekularyzacji, laicyzacji, by nie powiedzieć agresywnego ateizmu, który walczył tam z Kościołem. Dlatego jego wytypowano, bo jeżeli nie będzie głosu sprzeciwu, no to wiadomo, wierni stracą orientację. Wierni nie będą wiedzieli, jak się poruszać. To jest, zresztą czytamy to, mamy to w Piśmie Świętym, uderz w pasterza, a rozproszą się owce. I o to chodziło. O to chodziło, więc dlatego on został wytypowany. Jeśli chodzi o tą zbiórkę myśliwych, no wiadomo, że same ataki nie dadzą niczego. Więc w Australii stało się to bardzo perfidnie, można powiedzieć, ta zbiórka myśliwych. A mianowicie zaczęło się od sfer rządowych, od instytucji państwowych. Instytucje państwowe zmobilizowały do tego z jednej strony dziennikarzy, a z drugiej stróżów prawa, sędziów i prokuraturę. Stróżów prawa, czyli policję. Policja została zaangażowana w to, by wyszukać jakiś dowód, czy kogoś, kto złoży skargę na kardynała. Wyobraźmy sobie sytuację, to jest sytuacja nieprawdopodobna, że mamy człowieka na ulicy, który nam się nie podoba. Nie popełnił żadnej winy, nic nie zrobił, nie popełnił żadnego przestępstwa. Zgłaszamy się na policję i mówimy, idźcie, szukajcie kogoś, kto będzie w stanie zaskarżyć, złożyć skargę, by tego człowieka usunąć. To jest barbarzyństwo i z takim barbarzyństwem, z tego rodzaju barbarzyństwem mieliśmy do czynienia w procesach stalinowskich. Mówiło się, wskażcie człowieka, a papiery się znajdą. I tak też według tej metody stalinowskiej postępiono z kardynałem. Wskazano człowieka i tych papierów szukano przez kilkanaście lat. Przez te kilkanaście lat nie udało znaleźć się nic, więc wymyślono zbrodnię, wymyślono oskarżyciela i oskarżyciel oskarżał. Co ciekawe, powiem to, w książce jest to dokładnie opisane, że tego oskarżyciela nikt nigdy nie widział. Nawet media, które opisywały jego zeznania, nigdy im nie pokazano, nie ujawniono tożsamości. I dzisiaj w niektórych australijskich mediach niektórzy się zastanawiają, czy w ogóle oskarżyciel był, bo nikt go nie widział. To pokazuje też perfidię sytuacji. No i nagonka. Nagonka to była sprawa policji i mediów. W książce ten proces opisałem dokładnie. Opisałem artykuły, w których to było opisywane. Opisałem źródła, również z których korzystałem przy tym, jak i akta sądowe, bo te akta sądowe posiadam. A więc na podstawie tego mogłem pisać i z tych akt wynika wprost, że była to taka koalicja między policją stanu Wiktoria a dziennikarzami. Jedni stwarzali atmosferę napięcia, a drudzy oczerniali, opluwali kardynała, podnosząc atmosferę, czyli dodając coraz to nowe podejrzenia, oskarżenia, by w końcu sprowadzić kardynała do Australii, by postawić go przed sądem. Jest jeszcze jedna instytucja w Australii, do tego powołano. Oczywiście, no tu wiele osób będzie zaprzeczać, że to o co innego chodziło. W Australii została powołana taka królewska komisja do spraw odpowiedzialności instytucji w kwestii wykorzystywania seksualnego osób nieletnich. Oczywiście ktoś powie, że chodziło o to, by zająć się tymi sprawami wykorzystywania seksualnego osób nieletnich w całym społeczeństwie, no i między innymi w Kościele katolickim. Zarówno prace tej komisji, jak i to, co robiła, ja to z detalami i z danymi statystycznymi, z tym, co komisja dokonała, opisałem również w tej książce, wynika, że komisja została powołana wyłącznie do rozprawy z Kościołem katolickim. Ja tylko powiem taką rzecz, że ja przeszukiwałem te dokumenty kościelne tej komisji, która zajmowała się tego rodzaju sprawami. Zresztą możemy wejść na stronę tej australijskiej komisji królewskiej, tam są wszystkie akta, przesłuchań, protokoły i tak dalej, i tak dalej. I zauważyłem taką jedną rzecz. W Australii jest dość duża społeczność muzułmańska, społeczność islamska. I jeżeli chodzi o Kościół katolicki, tam praktycznie komisja skupiła się na Kościele katolickim. Jeżeli chodzi o społeczność muzułmańską czy społeczność żydowską w Australii, które nie są małe, komisja zadowoliła się jednym listem odpowiedzi, że u nas takiego problemu nie ma. W Kościele katolickim, nawet jeżeli w niektórych instytucjach takiego problemu nie było, komisja na siłę, jak to się mówi, szukała pewnych rzeczy, by wystawiać pewne zarzuty. I to jest paradoks tej sytuacji, no, że mamy ewidentnie do czynienia z faktem, że rząd Australii zaangażował się w zniszczenie wysokiego duchownego, dostojnika Kościoła katolickiego, wykorzystując do tego instytucje państwowe. To jest porażające. I jeżeli ojciec wspominał o tym, o tej komisji pana Kalmy i o tym, co powiedział ksiądz kardynał w odpowiedzi na te działania tej komisji Kalmy, okazuje się, że miał rację. Miał rację, przewidział to, że jeżeli pozwolimy na tę agresywność antychrześcijańską, antykatolicką, wówczas nie będzie granic. I tutaj nie ma granic. Nie ma dowodu, nie ma oskarżyciela, nie ma nic. A człowiek spędza 13 lat w więzieniu? I to nie przypadkowy człowiek, tylko najważniejsza postać Kościoła katolickiego w Australii. Ja patrząc na to wszystko i patrząc, obserwując w innych krajach, przeglądając dokumenty w innych krajach, ale przeglądając dokumenty tego typu spraw w Polsce, śmiem twierdzić, że jeżeli my się nie obudzimy, to tego samego doświadczymy w Polsce.
Czego, panie redaktorze, czego? Tego samego, czego?
Tego, że instytucje, tego rodzaju instytucje, najpierw powiedzmy jakieś fundacje, jakieś organizacje, komisje będą wyznaczać drogę ataku, bo tu możemy mówić śmiało o ataku, bo w momencie, kiedy nie ma dowodów, nie ma oskarżyciela, nic nie ma, a wskazuje się winnego i od razu uważa się go za winnego, mamy do czynienia z pewnego rodzaju atakiem. Ja przypomnę, jak działała rok temu ta słynna fundacja Nie Lękajcie Się. Wszyscy się zachwycali we wszystkich mediach. Założyciel fundacji był gwiazdą, miał być gwiazdą filmu panów Sekielskich. I to już zmierzało, ja słyszałem nawet, że wkrótce będzie komisja, będzie rządowa komisja, będzie nasza komisja niezależna, która będzie oceniać tego typu sprawy. Oczywiście, no, kiedy okazało się, że założyciel tej fundacji jest oszustem, więc sprawa przycichła, ale nie przycichła do końca. I to, z czym mamy dzisiaj do czynienia chociażby z tym pewnego rodzaju zamieszaniem w tego typu sprawach i w podejściu do sprawy, również jeżeli chodzi o instytucje kościelne, zmierza ku temu, by jakieś instytucje zaangażować w to niszczenie. Ja powiem jeszcze jedno, kiedy mówię o tych instytucjach państwowych. Tak się złożyło, że przeglądałem wiele akt procesowych księży, którzy stanęli przed sądem tu w Polsce w związku z tego rodzaju zarzutami. Powiem więcej, to co zawsze powtarzam, byłem na salach sądowych. Rozmawiałem z sędziami, rozmawiałem z prezesami sądów i widzę, zresztą zwracałem na to uwagę i w książce Pedofilią w Kościół, że jeżeli nie ma uczciwości u sędziego, u adwokata, można skazać każdego niewinnego człowieka. I sędziowie są w stanie się do tego przychylić. Są w stanie ukryć dowody, które świadczą o niewinności, by skazać wytypowanego człowieka. I ja mówię to na podstawie tych dowodów, tych akt, z którymi zetknąłem się w sądzie. Jeździłem do wielu instytucji, również do Watykanu, przywoziłem kopie tych akt, pokazując, zobaczcie, to jest przerażające. Kiedy nie ma dowodu, mało tego. Dokumenty są w pewnym sensie podrabiane, pisane jednym charakterem pisma. Sędzia w aktach zauważa, że ksiądz jest niewinny i stwierdza to w aktach, że jest niewinny. Sędzia widzi w aktach, że wszystkie dowody wskazują na to, i to też stwierdza w aktach, że dany ksiądz jest niewinny. Ale dla świętego spokoju skażmy go, bo takie jest zapotrzebowanie opinii publicznej. I przykład kardynała z Australii, tak właśnie to wygląda. Ja w książce również zacytowałem tam artykuły i polityków australijskich, i sędziów, i dziennikarzy, oczywiście spoza Australii, bo w Australii nie było wielu, którzy stanęli w obronie kardynała, ale jeżeli chodzi o polityków, sędziów, te osoby z Australii, czy publicystów, tych takich niezależnych, można powiedzieć, oni wyraźnie wskazywali na tą jedną rzecz, że tu nie można liczyć na sprawiedliwość. Jeżeli człowiek został wytypowany, niezależnie od tego, jakie będą dowody, on zostanie skazany. Jeżeli nie będzie dowodów, on też zostanie skazany. Tam jest też w książce taki znamienny cytat z jednej z australijskich gazet. Były ambasador Australii przy Stolicy Apostolskiej, która nazwała to barbarzyństwem, bo mówi, że to, co się stało z kardynałem, nie miało związku z jakimiś dowodami, oskarżeniami, ze skargami. Tylko to wychodziło naprzeciw tym wściekłym, można powiedzieć, kręgom społeczeństwa libertyńskiego, antykatolickiego, które domagało się głowy kardynała. A więc dla świętego spokoju, żeby uspokoić media, uspokoić te kręgi antyklerykalne, antykościelne, znajdźmy jakiś powód, by kardynała wskazać. I tak to się stało.
Kardynał George Pell po wyjściu z więzienia o zaostrzonym rygorze udzielił wywiadu Andrew Boltowi. To jeden z bardziej rozpoznawalnych dziennikarzy newsowych w Australii, prowadzący wywiady w australijskim Sky News. No i po tym wywiadzie powiedział dziennikarz tak: nie jestem przyjacielem kardynała Pella, nie jestem nawet chrześcijaninem. Ten proces był nadużyciem, polowaniem na czarownicę. On nie mógł być w miejscu popełnienia przestępstwa. To była farsa, powiedział dziennikarz przeprowadzający wywiad z kardynałem Pellem. Panie redaktorze, powiedział, jeśli się nie obudzimy, w Polsce może być podobnie. Proszę powiedzieć w takim razie, kto ma się obudzić i na czym to przebudzenie miałoby polegać?
My musimy się obudzić, my jako wspólnota katolików, jako ludzie świeccy. Za mało mamy odwagi, by stawać w obronie księży i w obronie biskupów. Oczywiście ktoś mi, bo ja często słyszę taki zarzut, no jeśli ty tak mówisz, bronisz, dlaczego bronisz tych księży, którzy są oskarżeni, czy którzy są winni? Ja chcę to podkreślić raz jeszcze. Zresztą w książce Pedofilią w Kościół powiedziałem to, myślę, jednoznacznie. Jeżeli w kręgach duchowieństwa jest ksiądz, który dopuścił się przestępstwa, jest przestępca, należy, aby zajęła się tym prokuratura, sąd, należy, jeżeli zostanie uznany winnym, by został ukarany. Mamy prawo, mamy środki ku temu, więc ja nikogo tu nie bronię. Jak najbardziej chcę podkreślić to, że każdy przestępca, czy on jest duchownym, czy nauczycielem, czy trenerem, musi odpowiedzieć za swoje czyny. Nie może tu być taryfy ulgowej, to jest jedna strona. Natomiast jeżeli tego rodzaju oskarżeń wykorzystuje się w stosunku do niewinnych, bo najłatwiej jest oskarżyć o pedofilię. No proszę zobaczyć, z reguły to jest tak, że przypomina sobie człowiek po 30 latach. Nagle sobie przypomniał po 30 latach. 30 lat to było za mało czasu, by zgłosić to do prokuratury, by ujawnić. No teraz sobie przypominają wszyscy. Kiedy w Stanach Zjednoczonych Boston Globe rozpoczął tę kampanię, nagle wszyscy sobie przypominają. Nagle wszyscy mieli przez 30 lat traumę, to była trauma, teraz już tej traumy nie mają, bo w perspektywie pojawiają się pieniądze, więc nikt już traumy nie ma. W Polsce jest podobnie. Nic się nie dzieje, w momencie, kiedy powstaje fundacja pana Lisińskiego, nagle pojawiają się ofiary. Kiedy pojawia się film Braci Sekielskich, nagle tych ofiar przybywa. Po 40 latach sobie przypominają. A co robili przez te 30 lat? Za mało to było czasu? Proszę nie tłumaczyć tego traumą, bo to nie jest żadna trauma. Ja w książce Pedofilią w Kościół mówiłem, jak to wygląda. Tu nie chodzi o żadną traumę. Tu chodzi przede wszystkim o pieniądze. I my musimy się obudzić, by czuwać nad tym, by ci, którzy są winni, ponieść odpowiedzialność, czyli zostali ukarani, ale ci, którzy są niewinni, należy im przywrócić dobre imię. Jeżeli pada zarzut, jeżeli pada skarga, takie mamy prawo, tak, to gwarantuje konstytucja. Do momentu skazania przez prawomocnym wyrokiem dany człowiek jest niewinny. I dziennikarze, którzy wypowiadają wyroki na pierwszych stronach gazet w tego typu sprawach, też powinni ponosić odpowiedzialność. Bo jeżeli dziennikarz nie może ujawniać pewnych rzeczy z postępowania, to jest zabronione, ale może pluć i oczerniać danego księdza jeszcze przed wyrokiem, a później, kiedy ksiądz zostaje uniewinniony, tak jakby sprawy dla tego dziennikarza nie było, nie może tak być. Musi być jakieś prawo, musi być jakaś ustawa, która powinna wymagać od dziennikarzy tego, by przestrzegali pewnych zasad społeczeństwa cywilizowanego. My żyjemy, tak myślę, w społeczeństwie cywilizowanym, nie barbarzyńskim. Natomiast to, z czym mamy do czynienia, kiedy każdemu niewygodnemu księdzu, biskupowi przypina się tego rodzaju oskarżenie, to jest cecha społeczeństw barbarzyńskich. I my musimy się obudzić jako społeczeństwo. Musimy głośno krzyczeć, domagać się sprawiedliwości. To z jednej strony. Z drugiej strony, wydaje mi się, że będę rzecznikiem wielu osób, jeśli powiem, że odpowiedzialność dziennikarska musi być regulowana jakąś ustawą, jakąś decyzją rządową. Nie może być tak, że dziennikarz, to jest pełna swawola. Co chce, to robi, każdego może zniszczyć. Proszę bardzo, przykład z ostatnich dni, z kampanii prezydenckiej. No, niemiecka gazeta na pierwszej stronie szkaluje prezydenta, usiłując mu przypisać jakieś niewiarygodne rzeczy i co? I nie ma żadnej odpowiedzialności. Dziennikarz może kłamać, zresztą ja to z akt sądowy widzę, on może kłamać, a kiedy okaże się, że kłamał, to on pójdzie do sądu i powie, a ja nie wiedziałem, rzeczywistość była inna. Więc to była nieprawda, mógł się pomylić, musi być jakaś odpowiedzialność. My walczymy o te media i przede wszystkim powinni obudzić się dziennikarze, by pociągnąć społeczeństwo ku prawdzie, ku pokazywaniu prawdy. Proszę zobaczyć, sprawa ostatnia. Sprawa księdza biskupa Edwarda Janiaka z Kalisza. Nikt nie wie, bo nikt nie widział dokumentów. Nikt nie widział dokumentów, a wszyscy przesądzają sprawę. Ja usiadłem przeglądać te dokumenty, przeglądać artykuły prasowe o tej sprawie. Nie ma neutralnych artykułów. We wszystkich artykułach sprawa jest przesądzona. A ja chcę powiedzieć, że sprawa nie jest przesądzona, bo w dokumentach i w aktach rzecz wygląda dokładnie odwrotnie niż tak jak przedstawiają to media. I myślę, że będzie okazja to też pokazać.
Zaprosimy naszych telewizów i słuchaczy do rozmów. Dzisiaj temat kardynał George Pell, symbol prześladowania Kościoła. A naszym gościem jest pan redaktor Sebastian Karczewski, dziennikarz śledczy naszego dziennika, autor książki najnowszej Polowanie na kardynała, a wcześniej także książki Pedofilią w Kościół. Numery telefonów 56 657 0011 dla telewizów z Polski Północnej, 657 0012 Południa, 536 600 300, 536 600 400, a także 0048 56 657 0013 i 657 0014. W artykule po tym, jak ksiądz kardynał George Pell został uwolniony i jednocześnie uniewinniony i stwierdzono, że wszystko było rzeczywiście farsą. Adam Szostakiewicz z tygodnika W Polityce napisał m.in. takie słowa. Dla Kościoła oczyszczenie kardynała Pela to ulga moralna i wizerunkowa, ale nie dla pokrzywdzonych i osób ich wspierających w walce o zadośćuczynienie. Nie wiem, jak rozumieć te słowa, ale wydaje się, że one akurat o takim przesądzeniu i może nie do końca odkrywaniu prawdy, ale jakiemuś takiemu schematowi działania odpowiadają. Taka przynajmniej jest moja interpretacja też tych słów. Może do nich jeszcze powrócimy, bo słyszę, że mamy telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca Dariusza i wspaniałego gościa, pana redaktora Sebastiana Karczewskiego. Kłania się Danuta z okolic Sanoka. Panie redaktorze, ja bardzo, ale to bardzo dziękuję panu za tą książkę Pedofilią w Kościół. Proponuję, aby wszyscy ją przeczytali. Słucham dzisiejszego programu z zapartym tchem i mam do pana gorącą prośbę. Jeżeli pan może, proszę mi odpowiedzieć na dwa pytania. Ja od pewnego czasu odczuwam taką taki dyskomfort. Dlaczego nasi arcybiskupi nie stają tak twardo w obronie kapłanów, którzy zostali pomówieni w perfidny sposób o pedofilię? A drugie pytanie też mnie tak bardzo nurtuje w sprawie wyborów. Dlaczego księża proboszczowie nie dostali takiego jakby pouczenia, żeby uświadomić swoich parafian, że słuchajcie, zbliżają się wybory. Jeżeli ktoś jest katolikiem, deklaruje, że jest katolikiem wierzącym, praktykującym i będzie głosował na takiego kandydata, który jawnie zwalcza Kościół, niech pamięta o tym, że za to odpowie przed Panem Bogiem. Ja powiem szczerze, byłam przerażona, na własne oczy widziałam, jak nasi parafianie, którzy blisko ołtarza stają, którzy czytają Ewangelię, gdy jest odpust jakiejś uroczystości, a głosowali na kontrkandydata pana Andrzeja Dudy. Ja do dzisiaj jestem w szoku, przepraszam za uniesienie, ale nie mogę tego pojąć. Nie można pertraktować ze złem, nie można zgadzać się na coś takiego, żeby naszym narodem, tak umęczonym przez lata, przez pokolenia, rządził taki człowiek jak pan Trzaskowski. Dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. Panie redaktorze, ja z całego serca dziękuję panu, a przede wszystkim Radiu Maryja i Telewizji Trwam, że jest o tym wszystkim głośno mówione, bo nigdzie się tego nie dowiemy w innej. Zresztą ja innych telewizji absolutnie nie oglądam. Politykiem nie jestem, ale polityką interesuję się od małego dziecka, ponieważ komuniści bardzo zniszczyli naszą rodzinę. I ja pisałam listy z zapytaniami i do arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, i do naszego arcybiskupa Adama Szala, i do Niedzieli, żeby mi w jakiś sposób odpowiedziano na te pytania. Bez słowa, bez odzewu. Więc bardzo proszę, panie redaktorze, jeżeli pan może, to proszę mi odpowiedzieć.
Pani Danuto, tutaj już może damy głos panu redaktorowi, bo już troszeczkę miała pani możliwość wypowiedzenia, a pewnie będą jeszcze kolejne głosy naszych słuchaczy. Także dziękuję serdecznie. Panie redaktorze.
Odnośnie pierwszego pytania, ja myślę, że jakąś tam odpowiedź starałem się zamieścić w książce Pedofilią w Kościół. No mamy taką atmosferę, wywołaliśmy taką atmosferę, że biskupi, przełożeni, zakonni są ostrożni, starają się być ostrożni. I reagują tak, jak reagują. Ja uważam, że jest niesprawiedliwością to, że powiedzmy pada jakaś skarga i ksiądz ponosi już konsekwencje z powodu samej skargi. Jest to jakaś niesprawiedliwość, ale pewną rzecz zrobiła ta atmosfera w kościele. Ta atmosfera strachu, niepewności, bo jeżeli my staniemy w obronie oskarżonego, to zaraz na pierwszych stronach gazet będą nas piętnować i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego księża, którzy zostali fałszywie oskarżeni, niewinnie oskarżeni, nikt ich nie rehabilituje, nie staje w ich obronie? Ja powiem tak, muszę to powiedzieć w tym miejscu. Ja we wrześniu 2018 roku, podczas konferencji prasowej Episkopatu Polski w Płocku, zadałem to pytanie księdzu prymasowi. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że nie czynimy zadość tym, którzy zostali fałszywie oskarżeni? Dlaczego nie podejmiemy działań tym, którzy zostali fałszywie oskarżeni, skrzywdzeni, którym złamano życie? Nie zrehabilituje się ich, nie przywróci się im dobrego imienia. Zadałem to pytanie księdzu prymasowi we wrześniu 2018 roku podczas konferencji prasowej Episkopatu Polski. I muszę to powiedzieć, nie otrzymałem odpowiedzi. Więc mi trudno jest odpowiedzieć, skoro ci, którzy, w których rękach jest to, nie są w stanie odpowiedzieć. A więc to jest jedna rzecz. Co do wyborów. Ja tak jeżdżąc po parafiach i rozmawiając z księżmi, proboszczami, naprawdę bardzo ich cenię za to, że przyjmują taką postawę, jaką przyjmują, przynajmniej z tymi, którymi się spotykam. I nie jest tak do końca, że księża nie troszczą się, by wierni, by wskazać tym wiernym drogę, jak mają głosować. Ja tych księży, proboszczów, wikariuszy, których znam, a znam ich mnóstwo w całej Polsce, wiem, że troszczą się o to, by ten głos, by wskazać drogę tym owcom, które zostały powierzone ich pasterzowaniu. Tutaj co do tego jestem pewien i jestem im też za to wdzięczny, bo to jest jakaś droga. Z drugiej strony, myśmy już na początku lat 90. Proszę sobie przypomnieć pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II w 91 roku do Polski. To od tego czasu dało się usłyszeć takie hasło, że Kościół ma nie mieszać się do polityki. Kościół ma nie zabierać głosu w sprawach politycznych. I to nabrzmiewało. I myśmy dali sobie wmówić, że nie można zabierać głosu w sprawach politycznych. Ale czymże jest polityka? Ja już nie znam tej definicji, ale czym innym niż troską o dobro wspólne. Więc czy ksiądz, czy biskup, jako obywatel tego kraju, na jego barkach nie leży troska o dobro wspólne? Czy on ma się nie troszczyć? Czy jemu ma być to obojętne? Czy jemu trzeba narzucić to, że ma być to jemu obojętne? Nie. Wskażę na księdza kardynała Pela. Proszę sięgnąć do jego wypowiedzi, do jego kazań. I są dostępne w internecie, można znaleźć zapisy filmowe i treści jego kazań. On tam zwrócił w jednym momencie uwagę, ja chyba to też w książce zamieściłem, zabieranie głosu na tego rodzaju te tematy jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem. Obowiązkiem. On mówi w którymś momencie obowiązkiem, nie tylko jego jako biskupa, jako kardynała, ale również jako obywatela kraju, w którym żyje. Dlaczego jakiś polityk, powiedzmy, czy dziennikarz ma prawo zabierać głos na ten temat, bo jest obywatelem tego kraju, nikt mu nie może tego odebrać, a biskup nie może, kardynał nie może? To jest jakaś dyskryminacja. Czyż nie jest tak?
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Tak, Elżbieta, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Krakowa. W jaki sposób mamy się przebudzić my tu w Polsce? Tak słyszałam i chciałabym, czy to tak było, czy tak wiemy, że pan Mlisiński, prezes Fundacji Nie Lękajcie Się, został przedstawiony jako wykorzystywany w swym dzieciństwie młodzieńczości. Dostał się w jakiś sposób do papieża Franciszka i papież, by go przeprosić, pocałował go w rękę. To było na zdjęciach w telewizji, w publikatorach, za doznane krzywdy, których nigdy nie dostał. Taka prowokacja pana Lisińskiego. Nie wiem, czy zostały wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje, czy ktokolwiek tym się dalej zajął. W jaki sposób my właśnie tu w Polsce mamy się przebudzić?
Dziękuję pani Elżbieto, panie redaktorze. Przypomnę państwu, że redaktor Sebastian Karczewski jest naszym gościem, autor książki Polowanie na kardynała. Książki, którą też już mogą państwo nabyć w Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku i także, proszę państwa, w księgarni przy sanktuarium tutaj naszym Jana Pawła II w Toruniu. Bardzo proszę.
No, poniekąd jest to trudne pytanie. Ja powiem tak. Kilka lat przed tym w zasadzie, kiedy dwa, bodajże półtora roku wcześniej, kiedy od tego momentu, kiedy pan Lisiński pojawił się u Ojca Świętego, ja przywoziłem całe dossier, nawet dokumenty świadczące o tym, że pan Lisiński jest oszustem, nie jest tym, za kogo się podaje. Również do instytucji kościelnych. Nieliczni chcieli ze mną rozmawiać na ten temat. Nieliczni chcieli rozmawiać na ten temat, a można było pewnym rzeczom zapobiec. Zwracałem na to uwagę, wskazywałem osoby, które kreują tego człowieka na ofiarę, a ofiarą nie jest. Alarmowałem, gdzie mogłem, również w konferencji Episkopatu Polski. Nikt się tym nie przejął, bo no, jest taka moda, więc szło to, płynęło to, aż trzeba było wyjąć te potężniejsze karty. Co do tej sytuacji, ja też chciałbym się dowiedzieć. Chciałbym, aby ten, kto oszukał Ojca Świętego, wprowadzając do niego osobę inną niż przedstawiano, chciałbym, żeby pokazał się. Taką mamy odwagę? My, wierni Kościoła katolickiego, chcemy wiedzieć, kto oszukał Ojca Świętego. I tego powinniśmy się domagać od swoich biskupów, księży, kto oszukał Ojca Świętego, bo to oszustwo wyszło z naszego kraju. To nie był Holender, Francuz, Hiszpan, to był Polak. Ja przypomnę tylko, że po tej całej sytuacji jeden z programów, niedzielnych programów telewizji publicznej, tak zwanych programów katolickich, pan Lisiński tam był gwiazdą. On opowiadał, jaki to on był molestowany i tak dalej. Zrobiono z niego gwiazdę. Kiedy wyszła cała sytuacja z panem Lisińskim i z fundacją, dlaczego ta telewizja i ten program nie pokaże, jak wyglądało to naprawdę? Dlaczego realizatorzy tego programu nie zaproszą tej osoby, która wprowadziła pana Lisińskiego do Ojca Świętego, bo mieliśmy do czynienia z oszustwem? Dlaczego ta osoba nie pokaże twarzy? Boimy się czegoś? Właśnie tak wygląda podejście do prawdy, że prawdą jest to, co my uznajemy za prawdę, nawet jeśli jest to kłamstwo. Tak działają te środowiska. I jeżeli my się nie będziemy upominać o pewne rzeczy, dlatego ja tutaj stąd też mówię, pokażcie te osoby. Powiedzcie, kto to zrobił. Kto oszukał Ojca Świętego. Czekamy na odpowiedź.
Mamy jeszcze 5 minut, proszę Państwa, naszych rozmów z gościem, którym jest dziennikarz śledczy naszego dziennika, pan redaktor Sebastian Karczewski. Ja powrócę może do tego cytatu, panie redaktorze, Adama Szostakiewicza, który... Mamy telefon jednak, to bardzo proszę.
Halo?
Proszę uprzejmie.
Tak. Tak, jest. Szczęść Boże, Andrzej z Sopotu.
Szczęść Boże, panie Andrzeju.
Witam serdecznie pana rektora i ojca i bardzo dziękuję za pana odwagę i obyśmy tak postępowali wszyscy, ale jest taka sprawa. Mnie niepokoi inna rzecz, jakie są głębokie fundamenty tego zakłamania, które ma miejsce w Polsce, także w tych środowiskach, o których pan redaktor mówi. Jest, znane nam są i przez lata były podstawą literatury, lektury szkolnej kazania księdza Piotra Skargi. I w kazaniu 7 jest takie zdanie, ja cytuję z pamięci, że złe prawo jest gorsze niż najsroższy tyran. Bo tyran może umrzeć, odmienić się, a prawo za każdym razem kąsa i niszczy społeczeństwo. Dalej właśnie nie pamiętam tego końca. To nie jest istotne. Ksiądz Piotr Skarga. I chcę tutaj od razu, panie, proszę księdza, proszę ojca pochwalić i ucieszyć się. Miałem piękną niespodziankę. Mianowicie kilka dni temu w audycji dla dzieci było wzmianka bardzo głęboka o księdzu Jakubie Wujku, tłumaczu Pisma Świętego i księdzu Piotrze Skargi i o zakonie jezuitów, jak on powstał. I że to były czasy reformacji, straszne czasy dla Kościoła. Taka jedna audycja dla dzieci, tam 15-minutowa. Panie redaktorze, spróbujmy także przypomnieć sobie, ile wysiłku włożył komunizm, żeby stopniowo, krok po kroku, jako mniejszość polityczna we wszystkich krajach, zdobywał siłą pozycję większości, niszczył Kościół. I dzisiaj powiem na zakończenie tylko tyle. Jestem zdania, panie redaktorze, że sytuacja, która jest w Polsce i na świecie, ma jeden zasadniczy, fundamentalny rys. Jest to bezkompromisowa walka z Kościołem rzymskokatolickim. I żadne prawa człowieka, nic nie zdziałają, żadna ochrona przed nadużyciami, jeżeli nie będzie rozróżnienia między dobrem a złem, które dyktuje nam Kościół i które wynika z nauki Jezusa Chrystusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Panie doktorze, szczęść Boże i niech Pan dalej walczy. Wspaniała audycja i daj Boże, aby dalej inni poszli w Pana ślady. Bardzo, bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Panie redaktorze.
No jest to poniekąd słuszna uwaga. Taka, że ja powiem inaczej. No, przypomnijmy sobie pielgrzymkę Ojca Świętego w 79 roku. Ojca Świętego Jana Pawła II. No ja kilka lat zaledwie miałem, ale ja wracam do tej pielgrzymki. Kiedy Ojciec Święty przyjechał do kraju uciemiężonego tym komunizmem, o czym on mówił? Nie mówił o tym, by iść na barykady, by walczyć, by podjąć walkę, by... Mówił o jednej rzeczy, o odnowie ducha. Najpierw powróćmy do Chrystusa, odnówmy swego ducha. Zacznijmy patrzeć na sprawy w duchu wiary. I wtedy cała reszta, na wszystko inne będziemy patrzeć naprawdę trzeźwo. Taka była recepta Ojca Świętego i ona się sprawdziła. Na nic zdadzą nam się prawa, chociażby najlepsze, słusznie Pan powiedział, na nic się zdadzą, jeżeli sędzia, który będzie decydował o odnoszeniu tych praw, będzie nieuczciwy. Na nic się zdadzą prawa sędziów, którzy sądzą przestępców, tych, którzy popełnili przestępstwa o charakterze pedofilskim, jeżeli ten sędzia będzie chodził w paradach, postulując legalizację pedofilii. Na nic to się zda. Więc to jest jakaś paranoja, jeżeli my będziemy w ten sposób na to patrzeć. Ja też rozmawiałem, zawsze wracam często do tej rozmowy z jednym z prezesów sądu. Kiedy ja przyszedłem do tego prezesa, mówię: panie prezesie, przecież pan widzi, że mamy do czynienia z jawnym oszustwem sędziego. I ów prezes sądu mi mówi: ale widzi pan, no ta presja medialna jest taka, że no właśnie. Czy mamy sprzedać prawdę za presję medialną? Czy jeżeli ktoś nam wytypuje, media nam wytypują człowieka, tak jak w przypadku biskupa Kalickiego, do odstrzału, to mamy cicho siedzieć i pozwolić tym, którzy organizują nagonkę, by wykonać ten odstrzał, by oni działali, a my no, nie wiemy, jaka jest sytuacja. Nie wiemy, dopóki człowiek jest w Polsce nieskazany prawomocnym wyrokiem, to jest człowiek niewinny. My mamy dochodzić prawdy, mamy szukać prawdy, ale nie możemy piętnować człowieka za to, czego nie popełnił.
Będziemy kontynuować nasze rozmowy. Tutaj w drugiej części jeszcze, panie redaktorze, powrócę do tego wątku trauma, a pieniądze. Czy to może też nie jest za duży kwantyfikator, który został tutaj też zastosowany, ale będziemy to kontynuować. O 21:30 niech to będzie też dla państwa zachęta do tego, żeby włączyć Radio Maryja o 21:30, ale też zaprosić swoich bliskich, przyjaciół do tego, żeby w tej audycji wzięli udział. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był pan redaktor Sebastian Karczewski, dziennikarz śledczy naszego dziennika, autor wielu książek, ale między innymi tej najnowszej, którą mam w dłoniach, Polowanie na kardynała. Mowa o Georgiu Pelu, o którym dzisiaj też rozmawialiśmy w czasie tej audycji. Mogą Państwo tę książkę już praktycznie przeczytać na nabywając ją w Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku, a także w księgarni przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu. ta książka jest już dostępna, świeżutka do Państwa dyspozycji. 21.30, mam nadzieję, słyszymy się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.